Kochani bracia i siostry, zgromadzeni nielicznie dzisiaj w tej świątyni i zgromadzeni zapewnie licznie przed radioodbiornikami w całej Polsce, a może i poza granicami. W połowie Wielkiego Postu rozpoczynamy nasze rekolekcje. W tym szczególnym czasie i w szczególnych okolicznościach spowodowanych grożącą nam epidemią. Jak mało kiedy doświadczamy dzisiaj tego, o czym mówi średniowieczna pieśń Media vita in morte sumus. Pośrodku życia zanurzeni jesteśmy w śmierci, ale nie popadamy w trwogę. Ufamy miłosiernemu i wszechmogącemu Bogu. Do Niego chcemy się nawrócić. Te rekolekcje, które będą trwały przez 3 kolejne niedziele, zatytułowane Choroba nie zmierza ku śmierci, mają nas przygotować do Paschy. A Pascha to zmartwychwstanie z Chrystusem. To przejście od śmierci do życia. Tę mszę świętą sprawuję w intencji wszystkich chorych w naszej ojczyźnie i w intencji tych, którzy czują się zagrożeni chorobą, a szczególnie w intencji tych, którzy służą chorym, którzy opiekują się nimi, często z narażeniem własnego życia i zdrowia. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub swojemu synowi Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy źródle. Było to około 6 godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, żebym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś pił będzie wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tutaj czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: słusznie powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele oddawać będą cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem, trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz. On im rzekł: ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą: czyż mu kto przyniósł coś do jedzenia? Powiedział im Jezus: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Wielu Samarytan owego dnia zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich pozostał. Pozostał zatem 2 dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu. A do kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki Twojemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Oto Słowo Pańskie. Kochani słuchacze tych rekolekcji, w Biblii wiele dobrych spraw zaczyna się od studni. Zaczyna się przy studni. Wynika to pewnie stąd, że tam, gdzie jest woda, tam jest życie. Przy studni swoje przyszłe żony spotkali patriarchowie. Sługa Abrahama znalazł przy studni Rebekę, żonę dla Izaaka. Jakub, ojciec wszystkich pokoleń Izraela, przy studni spotkał Rachelę. Inny patriarcha, Mojżesz, przy studni w ziemi Madianitów znalazł Seforę. Te spotkania dały początek dobrym związkom, świętym małżeństwom, którym Bóg błogosławił. Dzisiaj Ewangelia stawia przed nami obraz Jezusa Chrystusa, który samotnie siada przy studni niedaleko Sychar. Tę część Ziemi Świętej patriarcha Jakub przekazał wraz ze swoim ostatnim błogosławieństwem swojemu umiłowanemu synowi Józefowi, temu, który przebaczył swoim braciom, choć ci sprzedali go w niewolę za 20 srebrników. Dlatego w losach Józefa znajdujemy zapowiedź dziejów Jezusa Chrystusa. Jakże to znowu symboliczne, że Chrystus chce udzielać daru życia i przebaczenia, siadając przy studni darowanej przez Jakuba Józefowi. Chrystus najwyraźniej na kogoś czeka właśnie przy studni. chociaż ta, która nadchodzi, nie ma w sobie nic z postawy którejkolwiek z oblubienic patriarchów. Nie ma w sobie niewinności Racheli, piękna Sefory, szlachetności Rebeki. Pojawia się w nietypowej, jak na tamte zwyczaje porze dnia, i daje się wciągnąć w rozmowę z obcym mężczyzną. To musiał budzić co najmniej zdziwienie. Także sposób prowadzenia rozmowy z Chrystusem wskazuje na to, że jest to kobieta, o której dzisiaj byśmy powiedzieli, że z niejednego pieca chleb jadła. Jej swoista przekora, a także może nawet kokieteria wobec Chrystusa, wyrażająca się w słowach: Ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, abym ci się dała napić? Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka, skąd weźmiesz wody żywej? Wskazywała, że na początku ona traktowała Chrystusa jako zwykłego mężczyznę, może jako jednego z wielu, których w swoim życiu poznała. Także Chrystusową obietnicę wody żywej potraktowała w kategoriach doczesnych, jako sposób na uwolnienie się od konieczności codziennego chodzenia do studni. Prowadziła swoją grę jeszcze wtedy, gdy Chrystus powiedział jej: idź i zawołaj swojego męża i wróć tutaj. Bo co ona chciała powiedzieć w słowach: nie mam męża? Czy nie to właśnie, że jest wolna i do wzięcia? Tę grę i udawanie mogłaby pewnie prowadzić w nieskończoność, gdyby Chrystus nie ujawnił swojej nadprzyrodzonej wiedzy o jej życiu. Miałaś 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Kim zatem był ten 6? Cudzołożnikiem? Dzisiaj pewnie powiedzielibyśmy partnerem. Dopiero gdy Chrystus ujawnia prawdę o niej, ona zaczyna rozumieć, że ma do czynienia z prorokiem, przed którym nic nie da się ukryć. Chrystus w ten sposób pomaga jej stanąć w prawdzie. Tak jak święty ojciec Pio, zdarzało się, że gdy przychodzili grzesznicy do niego do spowiedzi i nie wymienili jakiegoś grzechu, przypominał, z czego jeszcze powinni się wyspowiadać, bo miał wgląd w ludzkie dusze. Dlatego takie kolejki ustawiały się przy jego konfesjonale. Jak mówił święty Jan Paweł II w kazaniu wielkopostnym w roku 1981, Pan Jezus dopomógł tej kobiecie zrobić rachunek sumienia, rozliczyć się ze swojego życia przed Bogiem. Wówczas opadają wszystkie maski. Ukazuje się cały dramat człowieka niezdolnego do prawdziwej miłości i ciągle szukającego jej namiastek, bo grzech odbiera człowiekowi zdolność do prawdziwej miłości. Prawdziwej miłości nie tylko w relacjach damsko-męskich, a także w relacjach społecznych, w relacjach rodzinnych, w relacjach kościelnych. Prawdziwej miłości nie zbudujemy na grzechu. Ta kobieta mogłaby dzisiaj uchodzić za kobietę wyzwoloną. Może byłaby nawet uznana za kobietę sukcesu. Żyje z kim chce, jak chce. Chociaż znała 5 i zawarte w nim 10 przykazań, słyszała o zapowiadanym Mesjaszu, to nie widać, aby wyciągała z tego wnioski dla własnego życia. Fizycznie nie wyglądała na chorą. Ciało miała zdrowe, tylko dusza i serce były w niej chore. A choroby duszy można do pewnego stopnia i do pewnego czasu ukrywać pod rozmaitymi maskami. Stanięcie w prawdzie przed Chrystusem jest warunkiem otrzymania daru wody żywej. Chodzi przede wszystkim o dar Ducha Świętego, który jest źródłem naszego życia, oczyszczenia i uświęcenia w sakramentach świętych. Ale chodzi również o dar Bożego miłosierdzia. Czytamy w Ewangelii świętego Jana, że gdy Chrystus umarł na krzyżu i żołnierz otworzył w uczniu jego bok, wypłynęły krew i woda. Te strumienie krwi i wody na obrazie miłosierdzia Bożego przypominają nam o strumieniach wody i krwi, wody żywej, która obmywa nas z grzechów. I właśnie ze względu na to miłosierdzie Boga, stanięcie przed Nim w prawdzie nie niszczy człowieka, tylko go dźwiga w jego godności. Chrystus w swoim miłosierdziu czeka na każdego grzesznika, jak czekał na Samarytankę przy studni, mimo jej grzechów. A może nawet ze względu na jej grzechy, bo On wie, że potrzebują lekarza zdrowi, a nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Jej pierwszej Chrystus oświadczył wprost, że jest Mesjaszem. Wpierw nim przyznał to Piotrowi. Miłosierdzie nie niszczy człowieka stającego w prawdzie przed Bogiem, ale przywraca mu jego godność i radość. Tak było z Samarytanką, która doświadczywszy miłosierdzia od tego, który znał jej grzechy, nie czuje się tym zawstydzona. Przeciwnie, szczęśliwa zapomina nawet o tym dzbanie z wodą, po którą przyszła, i biegnie opowiadać o Chrystusie swoim sąsiadom. Samarytanka, której Chrystus wyszedł naprzeciw i dopomógł stanąć w prawdzie, biegnie do swoich sąsiadów, aby ich doprowadzić do Chrystusa. Pomyślmy przy tej okazji o naszym obowiązku dzielenia się dobrem, zwłaszcza w tych trudnych czasach. Dobrem duchowym, modlić się za tych, którzy się nie modlą, mówić o Chrystusie, a także dobrem materialnym. Wielu ludzi, być może, że w tej chwili ze względu na zamknięcie teatrów, kin i innych miejsc, może stracić środki do życia. Jesteśmy zobowiązani, aby się nimi dzielić, nawet z tymi, którzy dotąd nas krytykowali i opluwali Kościół. Czy tego zaprzestaną wskutek naszego dobra? Pewnie nie. Ale my, chrześcijanie, jesteśmy zobowiązani miłować także naszych nieprzyjaciół, miłować w praktyce. Po stanięciu przed Bogiem, w prawdzie, Bóg wzywa każdego z nas do nawrócenia. Dzisiejsza Ewangelia dwukrotnie wzywa nas do stawania przed Bogiem w duchu i w prawdzie i do oddawania Mu czci w duchu i w prawdzie. To stawanie w duchu i w prawdzie jest ważniejsze od miejsca, w którym przed Bogiem stajemy, czy to będzie w Jerozolimie, czy w Samarii, w Rzymie, czy gdziekolwiek indziej, czy we własnej świątyni parafialnej, czy w domu. Dzisiaj jednoczą się z nami chorzy, którzy od długiego czasu nie mogą chodzić do swoich świątyń, ale są z nami również za pośrednictwem radia tysiące ludzi, którzy w tę niedzielę nie mogli pójść do swoich świątyń ze względu na zagrożenie epidemią. Pozostaje wam wszystkim, kochani, tylko jednoczyć się duchowo z tą świątynią i z innymi świątyniami, gdzie właśnie sprawowana jest najświętsza ofiara. Jeśli jest was pragnienie udziału dzisiaj w Eucharystii, to Bóg zna wasze serca, wie, co się w nich dzieje, właśnie w duchu i prawdzie. Może wielu z was płacze dzisiaj, jak płakali synowie Izraela w Babilonii, tęskniąc za swoją świątynią. Trzeba tęsknić i ufać, aby z tym większą radością i wdzięcznością wrócić na mszę świętą w swoim kościele, jak tylko Bóg da. Wielu ma pewnie łzy w oczach, bo po raz pierwszy w niedzielę nie przyjmie Komunii Świętej. Pamiętam również o tych, którzy od dawna z powodu choroby czy starości nie wychodzą z domów i tylko raz w miesiącu przychodzi do nich ksiądz albo nadzwyczajny szafar z Najświętszym Sakramentem. Teraz lepiej was rozumiemy i wasze cierpienia. Proszę wszystkich, aby stanęli duchowo ze mną przy tym ołtarzu, aby wzbudzili w sobie akt komunii duchowej. Chodzi o głębokie pragnienie przyjęcia Chrystusa. Może temu towarzyszyć modlitwa: pragnę Cię przyjąć, Panie, z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką Cię przyjęła Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych. Powtórzę jeszcze tę modlitwę przed komunią, żeby nasi słuchacze mogli w niej uczestniczyć. Mówił kiedyś Chrystus o gościach weselnych, którzy będą pościć, kiedy zabiorą im Pana Młodego. Teraz wielu z nas zapewne tak się właśnie czuje. Dlatego proszę, aby tegoroczny Wielki Post miał ten szczególny charakter. Tych, którzy są zdrowi, proszę, zacznijmy prawdziwy je post, taki, na jaki nas stać, bez oszczędzania się. Chorych proszę o ofiarowanie ich cierpień Chrystusowi z prośbą o Jego miłosierdzie dla nas i całego świata. Może pozwoli znowu Bóg przystąpić do stołu Pańskiego, jeśli nie w niedzielę palmową, to chociaż na Wielkanoc. Dzisiejsza Ewangelia, oprócz dialogu z Samarytanką, odnotowuje również rozmowę Chrystusa z Jego uczniami. Mówi o łanach bielejących do żniwa. Okres Wielkiego Postu jest zwykle dla kapłanów czasem wytężonej pracy duchowych żniw. W tym roku będzie to wyglądać trochę inaczej. W parafiach nie będzie rekolekcji, ale będzie możliwość spowiedzi. Ludzie może zbałamuceni dotąd pokusą życia tak, jakby Bóg nie istniał. Pewnie częściej niż kiedykolwiek wobec nowych wyzwań i zagrożeń będą stawiać nam pytania o sens życia, cierpienia, śmierci i o wiarę w zmartwychwstanie. Również o moją wiarę w zmartwychwstanie. Nie tylko będą pytać, ale będą oczekiwać osobistego świadectwa. Spójrzmy na to wyzwanie do dawania świadectwa jako na szansę, aby z Chrystusem służyć zbawieniu dusz, choćby ryzykując własnym życiem i zdrowiem. Może to właśnie okazja, aby zadośćuczynić Bogu i ludziom za grzechy nasze i naszych współbraci, które ostatnio tak bardzo obciążyły Chrystusowy Kościół. Kapłaństwo jest przecież wszczepieniem w Chrystusa, który nie mając grzechu umarł za grzeszników. Jakże aktualne jest dzisiaj wezwanie proroka Joela, to wielkopostne. Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy pańscy. Niech mówią: przepuść, Panie, ludowi Twemu i nie daj dziedzictwa swego na pochabnibienie. Czemu mają mówić między narodami, gdzież jest ich Bóg? Każdego wieczora o godzinie 20:30 w pustych i zamkniętych kościołach między ołtarzem i przedsionkiem mamy płakać przed Chrystusem. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu. Rozważając Marię kolejne części różańca, wiernych prosimy, aby w swoich domach towarzyszyli nam w tej modlitwie. Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i żył. Dlatego powtarzam za świętym Pawłem: w imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem.